5 lat w podróży, najpierw Azja, potem Afryka. Wrócił Pan akurat na święta Bożego Narodzenia do Polski. Jakie wrażenia z Polski, jak Pan Polskę odnalazł?
Trochę szaro, bo to przez tą zimę właśnie taką mamy strasznie burą. Ale generalnie bardzo entuzjastycznie, nadal sprawia mi radość. Prosta rozmowa w sklepie, zakup chleba, że ktoś do mnie mówi po polsku, to jest świetne.
To znaczy, że przez te 5 lat cały czas świeciło słońce?
No generalnie poruszałem się w takich podzwrotnikowych rejonach, przez co dużo słońca.
A po polsku nikt nie mówił po drodze?
Zdarzało się trochę, spotykałem trochę podróżników w Azji, w Australii. Na przykład spotykałem ludzi, którzy też wyprowadzili się z Polski już na zawsze, a była to emigracja powojenna i posolidarnościowa, może tak to określić. Także oni już mieli taki ten polski troszeczkę zangielszczony, ale to było bardzo miłe spotkanie.
W Afryce też byli Polacy, uczestnicy sztafety śladami Kazimierza Nowaka.
Tak, dokładnie. Ja brałem udział w dwóch etapach, w Republice Konga, Kongo-Brazzaville, dokładnie, i RSA, Republiki Środkowoafrykańskiej.
Jak to się dzieje, że człowiek decyduje się na to, żeby ruszyć w świat przed siebie, właściwie no, nie wiedząc tego, co się wydarzy, jak pan do tego doszedł?
Wiele ludzi zadaje mi takie pytanie i już opracowałem swoją odpowiedź. Człowiek zawsze marzy o podróżach. Przeciętny człowiek zapyta na ulicy, czy chciałby podróżować, odpowie prawdopodobnie tak. To takie pragnienie podróży zawsze we mnie było. Ja między innymi tylko poszedłem studiować turystykę, żeby podróżować. Niestety troszeczkę inaczej jest w rzeczywistości. No, zdecydowałem się, że jednak będę podróżował, więc wykonałem plan. Czyli pracowałem przez jakiś czas, że oszczędzałem pieniądze, troszeczkę tam się edukowałem bardziej w takich tematach podróżniczych i ruszyłem, spakowałem plecak i ruszyłem w drogę. Przede wszystkim pragnienie przygody. To właśnie to, że człowiek się pakuje i rusza w nieznane. To nieznane jest tą przygodą i ta przygoda towarzyszy człowiekowi cały czas.
Ale jakiś plan był.
Taki, powiedzmy, sketch. Taki schemat, nie dość dokładny, bo nie można, bardzo trudno jest zaplanować taką podróż, która będzie trwała około 5 lat. Można sobie nakreślić jakiś schemat, jadę sobie w tym kierunku, takie kraje, tutaj sobie dowiedzieć się, jakie są wizy, jakie przepisy wizowe, jaka waluta, ile mi przeciętnie wyniesie koszt życia dziennie, jakie trasy, co ciekawego jest do zobaczenia, ale większość rzeczy wychodzi w biegu, musi wychodzić w biegu, bo w ten sposób nie mamy zbyt dużego stresu. Tak? Nie, bo generalnie rzecz biorąc, jak wyjedziemy na 2 tygodnie, to chcemy to mieć wszystko dobrze podopinane, ale jak wyjeżdżamy na rok, no to trudno to wszystko pocharakteryzować i później trzymać się jakiegoś planu. Jest dużo stresu z tym związanego, więc lepiej mieć to po prostu takie, jak zaplanujemy sobie na ten najbliższy tydzień, to nam wystarczy.
To znaczy, że wyjeżdżając planował Pan, że to będzie rok?
Ja wiedziałem, że to będzie około 5 lat. Ja oświadczyłem mojej rodzinie, że wyjeżdżam i podobnie to będzie 5 lat i ja nie będę w Polsce przez 5 lat. Także ja wiedziałem o tym, że to będzie 5 lat.
No a ten plan co obejmował?
No plan obejmował podróż dookoła świata, bardzo ogólnikowo. No, jadę w podróż dookoła świata. No i powiem szczerze, że jak oczywiście prawdopodobnie większość takich podróżników, którzy wyruszyli tylko z plecakiem i coś tam chcieli zobaczyć, a w końcu wyszło im coś innego, nie byłem dobrze przygotowany. Większość rzeczy uczyłem się po drodze i to było też fajne, ponieważ po jakimś czasie doszedłem do już takiej wprawy, że szedłem na żywca. Czyli to, szedłem na żywca od początku, tak? Ale ten marsz na żywca był znacznie łatwiejszy, był bardziej smooth, że tak się wyrażę. Po prostu było to łatwiej wszystko sobie objąć, zorganizować już tak z marszu.
No ale te 5 lat temu wyruszył pan wtedy autostopem? Dokąd?
Tak, wyruszyłem autostopem w kierunku południowej Azji, później południowo-wschodniej Azji Centralnej. Jeśli miałbym tu wymieniać kraje, no to pewnie by tam zajęło trochę czasu. W każdym razie no takim miejscem, do którego każdy prawdopodobnie by jechał, były Indie. Tam spędziłem ponad pół roku, przeważnie w Himalajach. No, stamtąd przedostałem się do południowo-wschodniej Azji i do Chin, później Mongolii i Mongolia, jak również Chiny, prowincja Xinjiang jest olbrzymia, to mógłby być kolejny kraj i to jest, tam pachnie bardzo centralną Azją. Także dlatego powiedziałem, że to było około coś w rodzaju centralnej Azji. No i stamtąd ruszyłem przez południowo-wschodnią Azję, archipelag wschodni, Indonezja, Papua, w kierunku Australii i Nowej Zelandii.
No i wszystko autostopem.
Tak, to było większość autostopem, to był autostop samochodowy, to był autostop żeglarski, to jest jachtostop. Następnie przedostałem się jachtostopem kolejny raz przez Ocean Indyjski do Afryki i w Afryce już jechałem rowerem ponad rok do Polski.
Ale zanim ta Afryka i rower, to jeszcze Australia, gdzie wiem, że też pan trochę pracował, żeby zarobić na ciąg dalszy tej wyprawy.
Tak, no rzeczywiście, to właśnie a propos pyta pani tego, o ten plan początkowy. To był element planu początkowego. Gdzieś trzeba pracować, prawda? Zakładasz sobie jakiś tam budżet i zastanawiasz się, ile ci czasu może to zająć, na ile czasu ci te pieniądze starczą i wtedy myślisz, ile możesz zwiedzić, co możesz zobaczyć. No i ta Australia była takim właśnie punktem, gdzie postanowiłem szukać pracy.
A potem Afryka. Ta Afryka to był taki kontynent, o którym też pan zawsze marzył?
Ja byłem świadom, że Afryka jest ciężka i do Afryki nie jeżdżą ludzie z plecakiem i łapać stopa. Przede wszystkim w Afryce stan dróg jest bardzo niski, albo ich brak, a to stop w ogóle nie działa. Więc mówimy tak, działa, jeżeli chcesz płacić i musisz płacić. I czarni od siebie sami żądają pieniędzy i inaczej nie jadą. Więc to w ten sposób wygląda w Afryce. Cała Afryka jest mniej więcej tak. No, południowa Afryka byłaby troszeczkę lżejsza, tam łapałem stopa i nie płaciłem, ale też musiałem się ostro tłumaczyć. W Namibii no, tylko biali białemu dadzą takiego stopa, którego się nie będzie płaciło. Czarni będą żądali pieniędzy i to jest według ich mniemania normalne. Po prostu autostop został wymyślony w Europie, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ten dostatek, gdzie człowiek, który ma samochód, może się kogoś podwieźć za darmo i to nie jest wielka rzecz. No, w Afryce to jest zawsze jakiś biznes, ktoś kupuje samochód, to nie po to, żeby jechać do sklepu na zakupy, tylko po to, żeby wozić ludzi i za tym, powiedzmy, zarabiać jakieś pieniądze.
I stąd ten rower.
Tak, i to ten, między innymi stąd ten rower, przede wszystkim jest darmowy i pozwala wjechać w bardzo, bardzo wiele miejsc i daje olbrzymią wolność. Wolność planowania, wolność poruszania się gdziekolwiek się chce, no i w Afryce to jest jednak, to był olbrzymi plus, bo można wjechać dokładnie wszędzie.
Ale wcześniej nie jeździł pan dużo na rowerze.
Ja byłem takim niedzielnym turystem, jeśli chodzi o rowery. Tam sobotnie wyskoki do Puszczy Kapinowskiej, jestem z Warszawy. I większość tyle. Tam byłem trochę w Bieszczadach, pojeździłem po górach. A to było w wieku takim szkolnym, jeszcze studenckim. Później wróciłem w podróż, 4 lata nie siedziałem na rowerze. Później 2 miesiące byłem na oceanie. Większość ruchu to był jakiś tam ruch górnych partii mięśniowych. No i siadłem na rower i pierwszy tydzień był naprawdę bardzo ciężki.
Ale przejechał pan Afrykę, później także ze sztafetą Kazimierza Nowaka. Wiem, że trochę pan chorował, wiem, że trochę niebezpieczeństw też było.
Tak, bezpieczeństwa były związane przede wszystkim prawdopodobnie z chorobami, ponieważ te choroby są groźne, są po prostu śmiertelne, jeśli się nie są leczone. I no, ja byłem chory na malarię 6-krotnie. Byłem w szpitalu w Kamerunie, to też to miała być malaria, to w końcu nie wyszło malaria, to było coś innego, jakaś infekcja żołądkowa. Generalnie wysoka gorączka może ci wykończyć w Afryce i ta wysoka gorączka pojawia się z wielu powodów i należy bardzo szybko wykluczyć te najgorsze i leczyć. Lekarstwa na szczęście nie są aż tak drogie. Dla nas jest to dość niski koszt, dla przeciętnego Afrykanina to jest sporo i oni bardzo długo czekają zanim pójdą do lekarza, ponieważ... No wolą rzeczywiście, oni liczą na swoje organizmy. Ja tu muszę nadmienić, że Afrykanie są bardzo silni ludzie. Tam dobór naturalny jest bardzo aktywny. Tak? W Polsce my ratujemy noworodki i wszystkie wady serca i takie tam. W Afryce nie. W Afryce takie dziecko umiera. Kobieta rodzi średnio 10 dzieci w ciągu swojego życia, no z czego może połowa będzie żyła. Tak? I oni są bardzo silni. I oni liczą na to, że wyzdrowieją. Tak? No, o rany się nie dba, aż ona rzeczywiście zacznie przysparzać bardzo dużych problemów.
Będzie pan podczas wręczenia nagród Rower Touru miał prezentację, będzie pan pokazywał swoje zdjęcia. Na co szczególnie chciałby pan zwrócić uwagę?
To jest 13 miesięcy w podróży rowerem przez całą Afrykę. Tu można mówić o ciężkim środowisku naturalnym, tu można mówić o braku części dostępnych, tu można mówić o ciężkim wyzwaniu dla twojego organizmu, tu można mówić o niebezpieczeństwach związanych z kradzieżami, napadami i no, z konfliktami zbrojnymi. Tu można mówić o wielu tematach. Tu można mówić na wiele tematów. Tu można mówić i mówić, bo Afryka to no, temat jest spory, to jest spory kontynent.